Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jake Sully, sparaliżowany weteran wojenny, trafia na obcą planetę o nazwie Pandora. Otrzymuje on dostęp do syntetycznego ciała, do awatara. Wkrótce zakochuje się w lokalnej mieszkance i staje przed dylematem. Wykonać rozkazy korporacji niszczącej planetę, czy jednak stanąć w obronie natury i tubylców? W swoim życiu nie byłem zbyt wiele razy w kinie, ale na filmie Avatar byłem aż 3 razy. Zostałem absolutnie zafascynowany światem, który stworzył James Cameron oraz życiem w wyjątkowej symbiozie lokalnej społeczności, plemienia Na'vi z fauną i florą. James Cameron stworzył niezwykłą roślinność w swoim filmie. Wszystkie rośliny na Pandorze świecą w ciemności, więc nocą dżungla mieni się odcieniami niebieskiego, fioletu oraz zieleni. Rośliny potrafią reagować na dotyk. Natomiast zwierzęta, większość zwierząt na Pandorze posiada 6 kończyn, 2 pary oczu oraz widoczne zewnętrzne układy oddechowe na klatce piersiowej. Najciekawsze jednak jest to, że posiadają one specjalne warkocze z zakończeniami nerwowymi. Na'vi łączą się z nimi, aby kontrolować stworzenia za pomocą myśli. Nie wiem, czy wiecie, ale pomysł na realizację filmu Avatar czekał ponad 10 lat na swoją realizację. James Cameron wymyślił tę historię już w latach 90., ale technologia efektów specjalnych nie była jeszcze wystarczająco rozwinięta w tamtym czasie. Dlatego najpierw nakręcił film Titanic, a później około roku 2005 wrócił do Avatara. Aby zrealizować wizję Camerona, powstał nowy system kamer. Reżyser sam osobiście współtworzył specjalną kamerę 3D, która pozwalała na oddanie większej głębi niż wcześniejsze rozwiązania. Kolejnym elementem, który został stworzony na potrzeby filmu, jest język Na'vi. Lingwista Paul Frommer opracował od podstaw kompletny język z własną gramatyką i słownictwem. I co ciekawe, obecnie są osoby, które potrafią tym językiem się posługiwać. Krajobraz inspirowany między innymi górami Sangdziadzie, National Park, tropikalnymi lasami deszczowymi i rafami koralowymi możemy zobaczyć właśnie w tym filmie. Był on przez długi czas jedną z najdroższych produkcji filmowych. Jego budżet szacowano na około $237 milionów, a prace trwały około 4 lat. Samo stworzenie efektów komputerowych zajęło tysiącom grafików ogromną liczbę godzin. Rośliny, o których wspomniałem, świecące w nocy mają swoje naukowe podstawy, ponieważ bioluminescencja naprawdę występuje w naturze. U niektórych grzybów, meduz oraz planktonu. I tutaj nie ukrywam, że bardzo mocno się uśmiecham, bo przypomina mi się, myśląc o awatarze, przypomina mi się fragment w Biblii, który mówi, że to, czego jeszcze nie widzieliśmy, czego nie był w stanie wymyślić człowiek i nie wymyśli, właśnie to przygotował Bóg dla tych, którzy spędzą z Nim wieczność. Przeczytajmy fragment z Księgi Rodzaju, gdzie miał miejsce podobny akt twórczy, z tą różnicą, że dokonał go najlepszy reżyser, jakiego znam. Przeczytajmy Księgę Rodzaju, 2 rozdział, Będziemy czytać od wersetu 4 do 25. Natomiast w pierwszej części przeczytajmy od 4 do 17. A oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia. W dniu, w którym Pan Bóg stworzył już ziemię i niebo. Ale na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ Pan Bóg wciąż nie zraszał ziemi deszczem, ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. Tylko mgła podnosiła się wówczas z ziemi i nawilżała całą jej powierzchnię. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie, w Edenie, i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu wypływała także rzeka. Nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na cztery odnogi. Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon. Opływała ona cały kraj Hawila. Słynął on ze złota, bardzo czystego, jak również z żywicy bdelium oraz kamieni onyksu. Druga rzeka nosiła nazwę Gihon i opływała całą ziemię Kusz. Trzecia rzeka nazywała się Tygrys. Płynęła ona na wschód od Asyrii, a czwarta rzeka to Eufrat. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Jak wiemy, istnieje wiele teorii stworzenia świata. Jedna z dominujących to teoria Wielkiego Wybuchu, która zakłada, że Wszechświat powstał 13,8 miliarda lat temu z niezwykle gęstego i gorącego punktu, który zaczął gwałtownie się rozszerzać, dając początek czasowi, przestrzeni i materii. Mamy również teorie mitologiczne. Mitologia grecka zakłada, że świat wyłonił się z pierwotnego chaosu. Natomiast wierzenia nordyckie mówią o tym, że zderzyły się dwie krainy, kraina ognia i kraina lodu. Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, wierzymy jednak w to, co opisuje Biblia. Stworzenie świata oraz wszystkiego, co na nim jest, przez jedynego Stwórcę, Boga. I właśnie o tym czytamy od początku Księgi Rodzaju, jak Bóg krok po kroku przeistaczał to pustkowie w miejsce, gdzie mieli zamieszkać pierwsi ludzie. Opis ten różni się od tego, który znajduje się w pierwszym rozdziale. Dodatkowo dowiadujemy się, że było to miejsce pełne szlachetnych i znamienitych surowców oraz kruszców. Złoto, onyks oraz żywica bdelium to aromatyczna żywica pozyskiwana z krzewów i drzew. Po spaleniu wydzielała bardzo przyjemny, balsamiczny zapach i była ona uważana za symbol bogactwa w Księdze Rodzaju. Ogród Eden był również zabezpieczony w wodę poprzez rzekę, która wypływa z ogrodu i rozdzielała się na cztery kolejne rzeki. Bóg wszystko przygotował. I gdy to wszystko już było gotowe, właśnie wtedy osadził w tej pięknej rzeczywistości człowieka. Stało się to w wyjątkowych okolicznościach, gdyż czytamy, że Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Zostało to dokonane w sposób, który Biblia opisuje jako rzemieślniczą precyzję, czyli uformował, ulepił, ukształtował. Jest to typowe dla pracy garncarza, który własnymi rękami ugniata glinę i nadaje jej pożądany kształt. Doskonale widać tu osobiste zaangażowanie naszego Boga. Pochyla się nad prochem, można powiedzieć, brudzi sobie ręce ziemią i nadaje człowiekowi formę. z czułością i najwyższą uwagą. Bóg dał człowiekowi zadania do wykonania, a także nakaz. Zadaniem człowieka było opiekowanie się ogrodem i tym, co znajdowało się w nim. Jedyne, czego nie było mu wolno, to spożywać owoców z drzewa poznania dobra i zła. Bóg ostrzegł człowieka, że złamanie tego nakazu nieuchronnie sprowadzi na niego śmierć. To właśnie w tym miejscu po raz pierwszy spotykamy się z prawem oraz próbą posłuszeństwa, a także z wolną wolą, którą Bóg dał człowiekowi, wolnością wyboru oraz odpowiedzialnością za swoje decyzje. Ogród Eden był wyjątkowym miejscem, które wypełniała Boża obecność, gdzie człowiek mógł czuć się bezpiecznie w tej bliskiej, wręcz można powiedzieć bardzo intymnej relacji z Bogiem. Nie martwił się on oczywiście o pożywienie, nic nie zagrażało jego egzystencji. Przeczytajmy dalszą część rozważanego fragmentu, to jest Księga Rodzaju, 2 rozdział, przeczytajmy dalej od 18 wersetu do wersetu 25. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak by każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. Bóg widzi samotność człowieka, więc postanawia stworzyć mu kogoś do pomocy. Tutaj zarówno w przypadku stworzenia człowieka oraz stworzenia zwierząt widzimy Boga, który kształtuje je z ziemi, z prochu ziemi. Istnieje jednak zasadnicza i ważna różnica. Przy opisie tworzenia człowieka hebrajska litera wymawiana jako jud została podwojona. Komentatorzy wyjaśniają tę różnicę w pisowni. Po pierwsze mówią o dwóch naturach człowieka, czyli tej ziemskiej i tej niebiańskiej. A po drugie mówią o jednowymiarowości zwierząt, które zostały stworzone jako istoty wyłącznie ziemskie. Jednak najważniejszą różnicą, którą tu widzimy, jest to tchnienie w nozdrza człowieka oddechu życia. Pozwólcie, że zatrzymamy się na chwilę nad tym, bo jest to absolutnie, uważam, wyjątkowe. W języku hebrajskim użyte są tu dwa niezwykle ważne słowa na wyrażenie wspomnianego oddechu życia. Nafach to jedno słowo oraz drugie neshama chaim. Słowo nafach oznacza dosłownie dmuchać, wdmuchiwać, gwałtownie wtłaczać powietrze. Jak niezwykle intymny był to akt. To gest przypominający reanimację usta-usta, metodą usta-usta. Sam Bóg pochyla się nad bezwładnym, ulepionym z prochu ciałem Adama, twarzą w twarz i przekazuje mu cząstkę siebie. Tchnąc w człowieka wspaniały dech życia, Bóg przekazuje mu cząstkę własnego Bożego życia. Można powiedzieć, że człowiek żyje, ponieważ ma w sobie oddech samego Boga. W języku hebrajskim istnieją trzy główne słowa określające ducha lub oddech, ale w tym wersecie użyte jest to wyjątkowe, neshamach. Tutaj w formie złożonej, neshamach haim, to nie jest po prostu tlen potrzebny płucom do pracy, to tchnienie, które daje człowiekowi świadomość, sumienie, zdolność myślenia, wolną wolę oraz możliwość wejścia w relacje z Bogiem. To ten element czyni człowieka obrazem i podobieństwem Boga. To właśnie on otrzymał, człowiek otrzymał swoje życie poprzez bezpośredni, osobisty pocałunek życia od samego Boga. Adam dostaje bardzo ciekawe zadanie, bardzo twórcze. Wszystkie gatunki zwierząt mają zostać przez niego nazwane. Tutaj kolejny raz zastanawiam się, jak wspaniałym był pierwotny zamysł Boga. Bóg chciał rozmawiać z człowiekiem, Bóg mówił do niego. Mieli ze sobą, konwersowali ze sobą. Bóg słyszał człowieka i chciał też, aby człowiek mówił do niego. Nie czytamy o tym przy stworzeniu zwierząt. Nie widzimy może tego też bezpośrednio w tekście, ale domyślam się, że Bóg bardzo szczegółowo musiał wyjaśnić Adamowi, co ma zrobić, jakie było jego zadanie. Bóg przekazał mu zadanie do wykonania i myślę, że Adam miał przy tym naprawdę dużo frajdy, bo jak tu się nie uśmiechnąć nad owadami takimi jak zyzuś tłuścioch, rozciągnik muchuś, psotnik zakamarnik albo turkuć podjadek. Jednak pomimo radości, którą mogło mu to dać, nie było tam nikogo, kto byłby odpowiednią pomocą dla Adama. Bóg zsyła sen na Adama i z jego boku formuje kobietę. No i nie jeden mężczyzna w tym momencie powie, no i się zaczęło. Ale nie Adam. Ale nie Adam. Reakcja Adama jest jednoznaczna. Bibliści mówią, że jest to jeden z pierwszych listów miłosnych. Adam, kiedy zobaczył kobietę, zawołał, wow, ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazywała się mężatką, bo z męża została wzięta. Nie będę sam. Nie mam zupełnie wątpliwości co do ekscytacji i radości, jaką wyraził tutaj Adam. Ktoś powie, nie ma się co dziwić, skoro zostali stworzeni nadzy. Ale jak wiemy, oni właśnie tak zostali stworzeni. Oni nie potrzebowali ubrań, nie były im one potrzebne, ponieważ jako istoty żyjące w obecności samego Boga nie posiadali wstydu, nie byli skażeni grzechem. Kobieta zostaje nazwana pomocnikiem mężczyzny. I jakże często jest to źle interpretowane w naszych głowach i w naszym życiu. Opisana tutaj pomoc to nie jest sprzątaczka, to nie jest kucharka, to nie jest opiekunka do dzieci ani praczka. To też nie jest osoba, która ma spełniać moje zachcianki. Rzeczą oczywistą jest, że pomoc jest potrzebna wtedy, kiedy coś robimy. Ja wyobrażam sobie to tak, że jeżeli zaczynam coś robić, działam, to dopiero wtedy potrzebuję pomocy. Jeżeli nic nie robię, można powiedzieć, siedzę sobie na kanapie, to pomocy w tym nie potrzebuję. Logicznym jest więc dodanie, że to mężczyzna jest tym, który powinien inicjować, powinien przewodzić. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Bóg dał mi kiedyś taką myśl, że jeśli będę żył w prawdzie Bożego Słowa, to moja żona sama chętnie podąży za mną. Chętnie przyłączy się do mężczyzny, który boi się Boga i słucha Jego słów. Będzie czuła się w tym bezpiecznie. Ta pomoc, o której mówi Bóg w 18 wersecie, nie oznacza kogoś gorszego, służącego czy asystenta. Oznacza wsparcie, wybawienie, pomoc przynoszącą siłę. Kogoś, kto uzupełnia braki drugiej osoby. Co ciekawe, w Biblii znajdujemy miejsca, gdzie odnosi się ta pomoc, odnosi się do samego Boga. I jest to na przykład Psalm 121, w wersecie 2 czytamy: moja pomoc jest od Pana, Stwórcy nieba i ziemi. Skoro to samo słowo opisuje Boga, nie może ono oznaczać osoby niższej rangą. Wręcz przeciwnie, wskazuje na kogoś, kto wnosi siłę oraz to, czego drugiemu brakuje. Pytamy pomoc odpowiednią. Co oznacza to słowo odpowiednia? Znaczy naprzeciw niego, odpowiadająca mu, równa mu, pasująca do niego. Oba słowa zatem wskazują nam na pomoc odpowiadającą mu, partnerkę będącą jego dopełnieniem, wsparcie stojące z nim twarzą w twarz. W omawianym fragmencie nie chodzi więc o podległość, lecz o osobę równą godnością, zdolną do wzajemnej relacji i uzupełniania. Skoro tym samym słowem wielokrotnie określany jest Bóg jako ten, który ratuje, wspiera i daje siłę, to w Księdze Rodzaju, w 2 wersecie i 18 rozdziale chodzi raczej o silne, niezbędne wsparcie i partnerstwo, a nie niższą pozycję kobiety. Zachęcam cię, bracie, dzisiaj do tego, żebyś zweryfikował, czy nie wykrzywiłeś w jakiś sposób zamysłu Bożego, tego pierwotnego zamysłu. 24 werset mówi nam o naturalnej prawidłowości, która wynika z jego zamysłu dotyczącego mężczyzny, dotyczącego, przepraszam, małżeństwa, czyli połączenia się dwojga ludzi przeciwnej płci, bo jak wiemy, nie dla wszystkich jest to w dzisiejszych czasach oczywiste. Co najpierw jednak musi się stać? Mężczyzna musi opuścić swoich rodziców. Wspólnie ze swoją żoną i w oparciu o Bożą wolę decydują, jak będą żyć, gdzie będą żyć, gdzie będą mieszkać, ile będą mieli dzieci i jak będą je też wychowywać. Jeżeli zamysł Boży odchodzi na dalszy plan, staje się to powodem braku samodzielności w małżeństwie, a także niejednokrotnie konfliktów, powodem konfliktów, sporów oraz dysfunkcji na linii młode małżeństwo kontra rodzice lub młode małżeństwo ze sobą sami. Boże Słowo jednak pokazuje, że mężczyzna musi opuścić, pozostawić, zostawić za sobą swoich rodziców. W tym to kontekście oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy porzucili rodziców lub zerwali z nimi więzi, ale chodzi o zamianę pierwszeństwa relacji. Kiedy już opuści ojca i matkę, co się dzieje dalej? Wtedy mężczyzna przylgnie bardzo mocno, będzie trzymał się nierozłącznie, zjednoczy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Obraz jest bardzo czytelny. Najpierw następuje przesunięcie głównej lojalności z rodziców na współmałżonka, a następnie trwałe przylgnięcie do współmałżonka. Ten fragment nie zachęca do zaniedbywania rodziców. Mówi o tym, że małżeństwo tworzy nową podstawową wspólnotę, która od teraz staje się najważniejszą więzią rodzinną, nowym centrum życia. Doskonałym przykładem są dwie łodzie, które płyną po wodzie. Nie da się płynąć jednocześnie w dwóch łodziach, jeżeli zaczynają choćby delikatnie płynąć w innych kierunkach. Przychodzi moment, w którym trzeba stanąć w jednej łodzi, w tej ze swoim współmałżonkiem. James Cameron włożył wiele wysiłku oraz czasu, żeby stworzyć świat na Pandorze. Każdy, kto oglądał Awatara, z pewnością przyzna, że był to piękny, wyjątkowy świat. Przeczytaliśmy dzisiaj fragment, który opisuje stworzenie świata przez naszego Boga. Jestem przekonany, że gdybyśmy mogli wtedy zobaczyć ten świat, bylibyśmy zachwyceni. On stworzył przepiękne miejsce, z prochu ziemi ulepił człowieka, a swoim tchnieniem dał mu życie oraz odpowiedział na jego potrzebę. Samotność nie jest Bożym zamysłem. Człowiek został stworzony do relacji, najpierw oczywiście z Bogiem, a potem ze współmałżonkiem. Kobieta nie jest dodatkiem do mężczyzny, lecz jego najodpowiedniejszą pomocą. Bóg stwarza osobę, która jest odpowiednim partnerem, kimś równym godnością, silnym wsparciem i dopełnieniem. nie dwoje innych ludzi, ale przepraszam, nie dwoje identycznych ludzi, ale dwoje różnych, których różnice mają prowadzić do jedności, lecz ta prawdziwa jedność rodzi się wtedy, gdy Bóg jest w centrum. Wiemy, że wokół nas są jednak osoby samotne, osoby rozwiedzione, takie, które jeszcze lub już nie mają takiej osoby. Zapytamy, co z nimi? Bóg zaprasza takie osoby do tej pierwotnej relacji, którą stworzył na samym początku, do jedności z Bogiem. Co wtedy się dzieje? Bóg wtedy daje pomoc, taką, jaka jest ci faktycznie potrzebna. W Bożej rodzinie, w społeczności daje osoby, które są dla ciebie błogosławieństwem, a ty możesz być dla nich tym wsparciem i pomocą. Wróćmy jeszcze na moment do wersetu 24. Opuści ojca i matkę, przylgnie do swojej żony i będą jednym ciałem. Człowiek nie został stworzony do życia między dwoma światami, ani do budowania dwóch centrów. Bóg zaprasza współmarzonków do stworzenia nowej wspólnoty, która swoje źródło ma w nim. To dlatego jedność nie jest efektem zgodnych charakterów, ale owocem życia w Bożej obecności. Bóg nie stworzył kobiety i mężczyzny po to, aby rywalizowali ze sobą, ani żyli obok siebie, lecz aby jako dwie różne osoby zakorzenieni w Jego obecności stawali się dla siebie wzajemnie darem i tworzyli jedność, która odzwierciedla Jego zamysł. Pamiętajmy o właściwych priorytetach, które są gwarancją dobrego zrozumienia Bożego zamysłu. Najpierw człowiek chodził z Bogiem po ogrodzie, a dopiero potem otrzymał współmałżonka. Najgłębszym fundamentem małżeństwa nie jest sama relacja mężczyzny i kobiety, lecz wspólna relacja z Bogiem. Ten potrójny sznur, nie osobne liny, które łatwiej zerwać, lecz trzy splecione ze sobą, których zerwać się nie da. Gdy Bóg pozostaje w centrum, różnice między kobietą i mężczyzną nie dzielą. Stają się tym, przez co mogą się wzajemnie uzupełniać i wzrastać w jedności. Gdy tylko pojawią się problemy, wasze życiowe burze, może czas zwątpienia i braku sił, przypomnijcie sobie o zamyśle największego stwórcy, najlepszego reżysera, twojego i mojego Boga. O jakim zamyśle? Bóg stworzył kobietę i mężczyznę jako równych w sobie, wzajemnie się dopełniających, aby żyli w jedności z sobą, zakorzenieni przede wszystkim w Jego obecności. Panie Boże, tak modlimy się o to, żeby takie właśnie zrozumienie było wśród nas. Żebyśmy właściwie rozumieli to, jak Ty postanowiłeś nas stworzyć. Prosimy Cię, Boże, o to, żebyśmy relacje z Tobą stawiali na pierwszym miejscu, bo jest ona gwarancją tego, że będziemy też ze swoim współmałżonkiem, z innymi, będziemy mieli właściwe relacje. Panie, modlimy się o silne małżeństwa, które właśnie są zakorzenione w Tobie. Prosimy Cię o silne rodziny. Prosimy Cię, Boże, o to, żebyśmy mogli każdego dnia szukać Ciebie coraz bardziej, aby nasze życie przenikało właśnie Twoja obecność, tak jak to było na początku, abyśmy mogli być w tej silnej, tej wręcz intymnej relacji z Tobą, gdzie nie pojawia się wstyd z powodu grzechu, Panie. Modlimy się o siłę, aby Twoja właśnie dobroć wspierała nas w tym, bo nie jest to łatwe. Modlimy się też o osoby, które może jeszcze lub już nie mają właśnie takich osób. Modlimy się, aby one też właściwie rozumiały te słowo, że Ty stworzyłeś ich do relacji, że dałeś im rodzinę duchową, dałeś im rodzinę w społeczności, w naszej tutaj i na całym świecie, Panie. Modlimy się o to, żebyśmy mogli właśnie nigdy, abyśmy nigdy nie czuli się samotni, ale czuli przede wszystkim Twoją obecność, czuli, że Ty jesteś blisko nas, że przytulasz nas do swojego serca, że każdy nasz krok jest w Twojej obecności stawiany. I prosimy Cię właśnie o to, żebyś prowadził nasze życie tak, aby ono po prostu przypominało Twój zamysł najlepszego Stwórcy. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.